Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o Ameryce Południowej, dzisiaj o tym, dlaczego archipelag u wybrzeża Argentyny nadal należy do Wielkiej Brytanii, co z tego wynika. Ze mną jest Dominik Sipiński, dziennikarz, obserwator polityki międzynarodowej. Zachęcam do lektury tekstów Dominika, który podejmuje się często również tematów związanych z Ameryką Łacińską. Kłaniam się nisko, dzień dobry Dominiku.
Dzień dobry.
David Cameron był pierwszym brytyjskim ministrem spraw zagranicznych, który złożył wizytę na Falklandach. Chyba wydarzenie dosyć dużej rangi, biorąc pod uwagę to, jak wyglądały dotychczasowe relacje pomiędzy Argentyną a Brytyjczykami i jak bardzo jest to wrażliwy temat.
Temat Malwinów, Falklandów, Malwiny to nazwa argentyńska, Falklandy brytyjska, jest bardzo fundamentalnym zagadnieniem dla polityki tożsamościowej, międzynarodowej, bardziej po stronie argentyńskiej niż po stronie brytyjskiej. Z punktu widzenia brytyjskiego ten temat jest dużo mniej istotny, chociaż niezupełnie nieistotny i się to też zmienia, do czego pewnie za chwilę dojdziemy. Natomiast z punktu widzenia Argentyny tak naprawdę od, powiedzmy, mniej więcej lat 30. XX wieku, a tak w pełnej mocy to od powojnia i od rządów Perona, jest to zupełna podstawa argentyńskiej polityki zagranicznej tak naprawdę, czyli odzyskanie w argentyńskiej interpretacji władzy nad Malwinami, czyli archipelagiem położonym na południowym Pacyfiku. No, trudno powiedzieć, że u brzeży, bo on jest dość daleko od brzegów, ale jednak najbliższy kontynent to jest właśnie Argentyna. No i oczywiście ta retoryka o odzyskaniu Malwinów doszła do kumulacji w formie wojny w 1982 roku, w trakcie której Argentyna na chwilę Malwiny zbrojnie odzyskała, po czym została dość szybko z archipelagu przez no niespodziewanie dla wszystkich tak naprawdę, a na pewno dla Argentyńczyków, mocną, dużą, szeroko zakrojoną odpowiedź zbrojną Wielkiej Brytanii. Argentyna została wyrzucona, Malwiny zostały odbite przez Wielką Brytanię. Od tego czasu Wielka Brytania nadal jest tam suwerenem, jest to obecnie brytyjskie terytorium zamorskie. Argentyna nigdy swoich roszczeń do Malwinów nie wycofała. No i jest to coś, co w polityce argentyńskiej łączy w pewien sposób wszystkie opcje polityczne. Znaczy oczywiście akcenty się rozkładają inaczej. Inne są metody działania, inne są sposoby i rozmowy z Brytyjczykami, sposoby komunikowania tego zagadnienia krajowo. Natomiast no, tak naprawdę od tych prawie 100 lat, może trochę mniej, nie ma w Argentynie tak naprawdę nikogo liczącego się w polityce, kto by powiedział inaczej, czyli że Malwiny nie są argentyńskie. Co więcej, od 1994 roku w argentyńskiej konstytucji znajduje się artykuł dodatkowy, który jednoznacznie wymienia Malwiny oraz kilka innych archipelagów jeszcze bardziej niezamieszkałych, jeszcze dalej położonych od świata na Atlantyku Południowym, wymienia te tereny jako integralną część terytorium Argentyny i nakłada konstytucyjny obowiązek na wszystkie rządy zabiegania o to, żeby Malwiny wróciły pod suwerenność argentyńską, co oczywiście jakby jest takim dość ogólnym przepisem, który ciężko egzekwować, natomiast można argumentować, że gdyby ktoś w tej chwili powiedział, że Malwiny nie są argentyńskie i że należy uznać brytyjską suwerenność, to łamałby argentyńską konstytucję.
Jak odebrana była sama wizyta Camerona na miejscu?
Wizyta Camerona została odebrana oczywiście bardzo źle, znaczy została odebrana jako dowód na eskalację, jako dowód na utrzymujący się kolonializm, bo tak jest postrzegana brytyjska suwerenność nad Malwinami w Argentynie. Została wpisana w to, do czego pewnie za chwilę dojdziemy, czyli rosnące znaczenie Falklandów jako potencjalnego i coraz bardziej realnego miejsca wydobycia ropy naftowej. Natomiast też wpisała się ta wizyta w trwającą w Argentynie głęboką rekonstrukcję polityczną, w której Malwiny oczywiście też są jej częścią, chociaż zdecydowanie nie pierwszorzędną. W Argentynie, tak jak rozmawialiśmy w trakcie ostatniego podcastu, od tej chwili no, 4 miesięcy, ponad 5 miesięcy rządzi nowy prezydent, prawicowy populista Javier Milei, dla którego Malwiny, mówiąc wprost, nie są tematem pierwszorzędnym, ani nawet pewnie w pierwszej dziesiątce najważniejszych tematów, co jest z punktu widzenia Argentyny dość dużą zmianą, bo do tej pory jakby nie było prezydenta, który by dość otwarcie przywiązywał dość małą wagę do Malwinów, co oczywiście nie znaczy, że Milei zamierza Brytyjczykom Malwiny oddawać, a nawet jeśli on by może pewnie był bardziej skłonny w pewnych kontekstach, no to cały system polityczny absolutnie pod tym względem niczego nie zmienia. Więc co się wpisało, wizyta Camerona wpisała się w taki moment, kiedy Malwiny jakby nie są najważniejszym tematem w Argentynie, kiedy rząd nowy, prawicowy, nie wypycha Malwinów jako najważniejszego tematu politycznego, co jest dość mocno odmienne od zwłaszcza kirchnerystowskich i peronistowskich rządów, bo to one częściej w ostatnich latach Malwiny podnosiły. No ale też ta wizyta miała miejsce krótko przed rocznicą rozpoczęcia wojny o Malwiny, 2 kwietnia 1982 roku. To jest rocznica, która jest w Argentynie bardzo, bardzo mocno celebrowana, czy upamiętniana, raczej nie celebrowana. I no, wizyta Camerona marcowa jakby wpisała się w dyskusję polityczną trwającą o tym, jak te Malwiny upamiętniać. No i niewątpliwie ten temat na początku kwietnia zawsze wraca, no i jakby to jest okres, kiedy on, niezależnie to, kto by rządził, wróci i stanie się bardzo ważnym tematem dyskusji politycznej.
Dzisiaj, bo mamy też wrażenie, i tak wynikało też z moich poprzednich rozmów na temat Falklandów, że no niestety Malwiny są takim tematem zastępczym, że tutaj Argentyńczycy jakby chcą czasami podejmują się tego tematu jakby ważniejszego dla Argentyny, która zmaga się z jakimś kryzysem gospodarczym, z problemami. No nie było, że no, jakaś taka forma oczywiście odrabiania władz argentyńskich w polityce zagranicznej.
Niewątpliwie Malwiny, zresztą to nie jest tylko kwestia argentyńska, w ogóle polityka taka związana z polityka historyczna związana z terytorium, z tożsamością kraju, tym, czym Argentyna jest i kim są Argentyńczycy w ogóle, jest zawsze w pewien sposób, może nie tyle tematem zastępczym, co takim tematem, który nie ma bezpośredniego związku często z tym, co się dzieje, a jakby bardziej ma związek z tożsamością i z takim poczuciem bezpieczeństwa, jak to się mówi w studiach o bezpieczeństwa ontologicznego, czyli tego, kim my tak naprawdę jesteśmy, jakie jest nasze miejsce w świecie. I niewątpliwie jest to temat, który jest wykorzystywany, był od dawna wykorzystywany do takiego zespajania narodu, jakby właśnie dawania wspólnej ramy postrzegania tego, kim jesteśmy i czym jesteśmy terytorialnie również. I odwracanie uwagi od problemów, które na życie poszczególnych Argentyńczyków i Argentynek mogą mieć większe znaczenie. I to jest Argentyńczycy sami to doskonale dostrzegli w przypadku wojny w 1982 roku. Tę wojnę zainicjowała ówczesna junta wojskowa w warunkach potężnego kryzysu gospodarczego w kraju, w warunkach niesamowicie ostrych represji praw człowieka, znikania ludzi, mordów politycznych i represji, które były dla Argentyny coraz większym problemem pod względem nie tylko imidżu międzynarodowego, bo faktycznie coraz nasilała się wtedy krytyka tego, jak junta w Argentynie rządzi, ale też w kraju narastały protesty i ludzie mieli tej hunt tak naprawdę już serdecznie dosyć. No i wtedy właśnie junta zainicjowała inwazję na Malwiny, co do dzisiaj sondaże jednoznacznie pokazują, że Argentyńczycy mają poczucie, że inwazja w 1982 roku służyła do odwrócenia uwagi od kryzysu krajowego, zarówno gospodarczego, jak i prawno-człowieczego. Sondaż z zeszłego roku pokazał, że mniej więcej 2/3 Argentyńczyków ma świadomość, że ta inwazja służyła głównie temu. Co prawda równocześnie 1/3 mniej więcej uważa, że istotnie chodziło o odzyskanie rdzennie argentyńskiego terytorium. I około 40% w tym samym sondażu uznało, że ta inwazja, mimo tego, że mogła służyć do odwrócenia uwagi od ważniejszych obiektywnie dla mieszkańców i mieszkanek problemów, to i tak była słuszna. I tutaj dochodzimy do pewnych paradoksów, które właśnie też nie są jakby ograniczone do Argentyny, czyli paradoksów polityki tożsamościowej, która i paradoksów bezpieczeństwa ontologicznego, które często powoduje, że pewne działania są postrzegane w sposób niespójny, nielogiczny i często jakby wzajemnie sprzeczny z w dwóch częściach tego samego pytania. Oczywiście jakby podstawowym problemem z narracją, jest takim zupełnie podstawowym, jest to, że ani Argentyna, ani Malwiny nie są w żaden sposób rdzenne, czy nie są rdzennie argentyńskie. I tutaj dochodzimy do drugiego, równie rozpowszechnionego, zazębiającego się mitu w polityce tożsamościowej i w postrzeganiu jakby tego, czym jest Argentyna. Argentyna dla Argentyńczycy to jest kraj tylko i wyłącznie imigrantów. Wszyscy przypłynęliśmy na łodziach. To jest takie słynne stwierdzenie, które jeszcze kilka lat temu prezydent Fernandez powtórzył. Prezydent Fernandez wtedy stwierdził, że no, Argentyńczycy wszyscy przypłynęli na łodziach, a Meksykanie na przykład to wywodzą się od ludów rdzennych, a Brazylijczycy to wyszli z dżungli, co oczywiście było jakby bardzo krytykowane, no bo było na wielu płaszczyznach rasistowskie, ale było też po prostu obiektywnie nieprawdziwe, bo to nieprawda, że Argentyna jest krajem, gdzie wszyscy przypłynęli. I to jest nieprawda, że jakby Malwiny są jakikolwiek sposób związany z faktami rdzennie argentyńskie. Nie wchodząc jakby zbyt szczegółowo w historię Malwinów, o której można mówić długo, jak na teren tak w gruncie rzeczy mało istotny i niewielki, położony tak daleko. Malwiny są jednym z tych terytoriów, które faktycznie zostały, można powiedzieć, odkryte przez europejskich kolonizatorów. Oczywiście mówi się, że odkrycie Ameryki, odkrycie Australii i tak dalej, no ale tam wszędzie byli jednak mieszkańcy rdzenni, tak samo jak w samej Argentynie byli mieszkańcy rdzenni, chociaż obiektywnie dużo mniej niż na przykład no, w Brazylii czy Peru dzisiejszych i tak dalej, ale jednak byli. Natomiast Malwiny faktycznie były terytorium, które było niezamieszkałe. Mieszkańcy rdzenni dzisiejszej Argentyny prawdopodobnie o nich wiedzieli, być może tam bywali, ale prawdopodobnie nigdy się tam nie osiedlili, bo to jest po prostu bardzo trudne miejsce do życia. Tam nie za bardzo da się cokolwiek uprawiać, tam nie było nigdy żadnych drzew, dopóki Europejczycy nie przypłynęli. Nie ma żadnych surowców, które dałoby się względnie łatwo eksploatować, czy w ogóle po prostu wykorzystywać do życia, do budowania chociażby domów. Pierwsi Malwiny odkryli w ogóle, żeby było zabawniej w tym wszystkim, to Francuzi, ani nie Hiszpania, ani nie Brytyjczycy, tylko Louis de Bougainville w 1764 roku. Był pierwszym człowiekiem, czy jego wyprawa, była pierwszą ekipą, która spróbowała faktycznie na Malwinach się osiedlić. Rok później trafili tam Brytyjczycy, a Hiszpanie, Malwiny i Hiszpanie wtedy przecież jeszcze nie Argentyna, bo Argentyna wtedy jeszcze nie była niepodległa. Hiszpanie, Malwiny, czy jakby kupili po prostu od Bougainvillea po tym, jak wybuchł dość spory skandal, bo Hiszpanie uznali, że Malwiny są na zachód od linii wyznaczonej przez Traktat Tordesillas pod koniec XV wieku, który teoretycznie dawał im władzę nad wszystkim, co jest na zachód od umownej linii przez środek Atlantyku. Hiszpanie uznali, że Malwiny są obiektywnie rzecz biorąc na zachód od tej linii, w związku z tym powinny być ich. W związku z tym dogadali się z Francuzami, jakby nie, unikając wojny, do której mogło wtedy dojść, odkupili Malwiny od Bougainvillea. No i potem tam generalnie przez następnych 40 lat to tak co chwilę ktoś był albo kogoś nie było, bo większość kolonizatorów dość szybko się stamtąd wycofywała, bo tam naprawdę jest bardzo ciężko żyć i to terytorium nie miało jakiegoś większego znaczenia. Brytyjczycy wygrali wojnę krótką, która tam się toczyła, ale potem z Malwin wyjechali. Hiszpanie z siedziby swojej kolonialnej Buenos Aires objęli Malwiny, ale tam jakoś specjalnie nigdy się nie zajmowali kolonizacją tego terytorium. W trakcie rewolucji argentyńskiej, po rozpoczęciu rewolucji argentyńskiej w 1811 roku, Hiszpanie wycofali swój garnizon z Malwinów, bo uznali, że no, jakby jest bardziej zdecydowanie potrzebny do obrony ich kolonii na lądzie niż do obrony nikomu specjalnie niepotrzebnego archipelagu. Wycofali ten archipelag zresztą w ogóle nie do Buenos Aires, które już wtedy było w rękach sił niepodległościowych, tylko do Montevideo, więc jakby argumentując tak, dzisiejszej stolicy Urugwaju, argumentując tak zupełnie co do litery, to można by też rościć tutaj jakieś urugwajskie, przepraszam, prawa do Malwinów. Potem przez 20 lat Malwiny były tak naprawdę prywatną kolonią, w dużej mierze zarządzaną przez człowieka, który się nazywał Louis Vernet, który w ogóle był z Hamburga, ale miał pozwolenia, prosił o pozwolenie na eksploatację i zarządzanie Malwinami w różnych etapach i Hiszpanów, i Brytyjczyków. Potem przez chwilę byli tam Amerykanie, którzy mieli duże pretensje do Verneta za to, że próbował narzucać swoje reguły co do tego, kto może tam łowić ryby i zarekwirował amerykańskie statki. W związku z tym Amerykanie uznali, że no jednak to jest już trochę za daleko, więc odbili te statki od Verneta na Malwinach w 1833 roku, żeby zakończyć tę całą przepychankę i odbijanie piłeczki ping-pongowej w postaci Malwinów. Brytyjczycy faktycznie tam przypłynęli, założyli garnizon i uznali, że okej, to jest nasze i ma tu być spokój. I faktycznie przez następnych tak naprawdę 150 lat generalnie był tam spokój, bo nikomu nie zależało na tych Malwinach tak bardzo, żeby no, iść na regularną wojnę z Wielką Brytanią, która trochę zaczęła je poważniej traktować, chociaż też raczej ze względów na kolonialne poczucie wielkości niż na jakieś realne potrzeby, czy korzyści, które z tych Malwin czerpała. No więc ta historia Malwinów w żaden sposób nie jest jakąś rdzennie argentyńską historią, ani nawet nie jest tak naprawdę rdzennie hiszpańską kolonią, czy hiszpańską tradycją, historią związaną z hiszpańską kolonizacją. Więc te argumenty, no można, jakby każda strona ma argumenty, które można akceptować albo odrzucać, bo jakby tutaj nie ma, tu nie mówimy o rdzennej mności tych archipelagów, jakkolwiek by na to nie popatrzeć.
Dzisiaj Milei zaprzecza jakimkolwiek, jeszcze tak przynajmniej było podczas debat, to tak może, jakiekolwiek koncepcje wojny, raczej będzie starał się o te rozwiązanie dyplomatyczne, kanały dyplomatyczne.
Co do zasady, Argentyńczycy i Argentynki już od wojny, czy nawet w trakcie tej wojny w 1982 roku, mało kto uważał, że wojna jest tym sposobem, który należy odzyskać Malwiny. Sondaże generalnie pokazują, że zależy kto pyta i kiedy pyta, 75-80% Argentyńczyków, odzyskanie Malwinów jest czymś ważnym. Ale generalnie równocześnie 60 ponad procent uważa, że wojna w 82 znacznie pogorszyła szansę na odzyskanie Malwinów kiedykolwiek. Jest duża część populacji, która nawet dzisiaj uznaje, że no, fajnie by było, ale prawdopodobnie nigdy tych Malwinów nie odzyskamy. Nie ma żadnej motywacji w społeczeństwie, w polityce argentyńskiej do tego, żeby podejmować jakiekolwiek działania agresywne, nawet już nie mówiąc o wojnie, ale nawet jakieś blokady, które też kiedyś się pojawiały, pomysły, żeby wprowadzić blokadę morską na Malwiny, czy nawet domaganie się takie jednoznaczne, silne na arenie międzynarodowej Malwinów, nie jest czymś, co ani w polityce argentyńskiej, ani w społeczeństwie argentyńskim tym bardziej jest popierane. Co oczywiście nie znaczy, że nie ma grup, których ten temat jest dużo ważniejszy dla całego społeczeństwa. Przede wszystkim grupy weteranów, które są silnie polityczne, które mają duże poparcie, zwłaszcza w kręgach peronistowskich i kirchneristowskich. Zaskakująco też młodsi ludzie w sondaży pokazują, że młodsi ludzie są nieco bardziej skłonni do tego, żeby o te Malwiny mocniej zabiegać. Co pewnie trochę wynika z tego, że to są po prostu ludzie, którzy nie pamiętają tego, że ostatnie zabieganie były w trakcie hunty. Nie pamiętają hunty, nie kojarzą, kojarzą, no, znają fakty, znają historię oczywiście, ale jednak nie przeżyli tego momentu, kiedy wojna została rozpętana przez huntę, w ogóle nie przeżyli hunty. Natomiast no, jakby nie jest realną możliwością, że dojdzie do jakiejkolwiek dalej idącej eskalacji. I ten temat żyje głównie mimo wszystko krajowo w Argentynie, służąc no właśnie do takiego zaspajania narracji narodowej i do budowania wizji tego, czym jest Argentyna, mimo że no, nawet sondaże pokazują, że Argentyńczycy wiedzą, że przynajmniej spora ich część, że odzyskanie Malwinów jest mało prawdopodobne. No, żeby było jakby to wszystko jeszcze skomplikować, to w ogóle w latach 70. toczyły się dość zaawansowane, aczkolwiek raczej ciche negocjacje, i Wielka Brytania była wówczas skłonna do tego, żeby pójść na jakiś deal z Argentyną. Dużo mówiło się o możliwości zrobienia takiego transferu suwerenności, który by przekazał Malwiny jakby pod jurysdykcję Argentyny. Malwiny stałyby się argentyńskie, natomiast Wielka Brytania by je wynajęła na kolejnych 100 lat na przykład. Natomiast wojna, no właśnie, zaprzepaściła jakiekolwiek dalej idące negocjacje. Do 1990 roku Argentyna i Wielka Brytania potem w ogóle nie miały relacji dyplomatycznych. I dzisiaj dla Milleya, czy w ogóle dla polityków argentyńskich, to jest temat, który służy do trafiania do pewnej grup wyborców i wyborczyń. Są regiony kraju, gdzie ten temat jest naprawdę bardzo ważny, i to jest przede wszystkim prowincja Tierra del Fuego, czyli ziemia ognista, czy najbardziej południowa prowincja, która jest prowincją najbliższą Malwinom, do której w ogóle Malwiny z punktu widzenia argentyńskiego administracyjnie należą. gdzie mieści się jakby cała administracja, powiedzmy, rządowa Malwinów z punktu widzenia argentyńskiego. Jakby można o niej myśleć jako taka administracja na wygnaniu trochę z punktu widzenia argentyńskiego. Ale ziemia ognista była też głównym centrum w trakcie wojny. Stamtąd odbywały się w większości operacje argentyńskie wojskowe. I to tam jest bardzo duża liczba, znaczy to jest w ogóle część kraju dość mocno zmilitaryzowana, ale tam też jest bardzo dużo rodzin i wojskowych, i rodzin wojskowych, i weteranów. Tam widać, że ten temat jest bardzo ważny. To w taki trochę popkulturowy sposób zostało wybite, kiedy kilka ładnych lat temu brytyjski program motoryzacyjny Top Gear tam pojechał i Jeremy Clarkson i jego ekipa zostali stamtąd przegnani, no, przez dość jakby nienastawionych dyplomatycznie, powiedzmy, lokalnych aktywistów związanych z Malwinami.
Argentyna też od wielu lat, bo kiedy ropa drożała, oczywiście wszyscy zastanawiali się, gdzie i kto ja ma jakie złoża, i ta ochota na falklandzką, malwińską ropę naftową wśród Argentyńczyków była. Jak dzisiaj to wygląda z perspektywy Falklandów, które nazywane dawno temu jeszcze były nawet drugim Katarem?
Falklandy mają od dawna znany potencjał i to, że istnieją tam w wodach terytorialnych Falklandów zasoby ropy naftowej, natomiast one przez długi czas były uważane za bardzo trudne i drogie w eksploatacji. I to prawdopodobnie takie są, natomiast od kilku lat brytyjska firma Rockhopper wespół z izraelską firmą Navitas, która się specjalizuje właśnie w wydobywaniu takich bardzo trudnych złóż, przyspieszyły pracę nad tym wydobywaniem. W tej chwili szacują, że być może uda się pierwsze baryłki ropy wydobyć w 2026 roku, co oczywiście jest bardzo kontrowersyjne, bo Argentyńczycy uważają, że to jest ich ropa. Falklandczycy uważają, że to jest ich ropa, a Wielka Brytania w ogóle trochę uważa, że to może być jeszcze brytyjska ropa i że być może niecałe te zyski powinny zostawać na Falklandach. W tej chwili szacuje się, że potencjał produkcyjny taki realistyczny w pierwszej fazie to jest po 55 tysięcy baryłek dziennie. To jest mniej niż 10% całej brytyjskiej produkcji ropy, bo Wielka Brytania przecież zwłaszcza w Morzu Północnym ropy dużo wydobywa. Natomiast z punktu widzenia tego, no to sama ta liczba nie jest aż tak nic nieznacząca. Z punktu widzenia tego, że mówimy o terytorium, gdzie mieszka niecałe 4000 osób, przychody na per capita prawdopodobnie byłyby znacznie wyższe z tej ropy niż w Katarze czy w jakimkolwiek innym terytorium, no bo mówimy o właśnie wyspie zamieszkanej przez 3600 około mieszkańców. Czy to się zadzieje, to w tej chwili ciągle ciężko powiedzieć. Te próby wydobywania ropy tam się dzieją od dawna, natomiast niewątpliwie może się tak zadziać, że po raz pierwszy w swojej zamieszkałej historii Falklandy, Malwiny staną się terytorium, które ma jakieś realne znaczenie gospodarcze. No i to oczywiście nie ułatwia rozmów o ewentualnym przekazaniu suwerenności, o ewentualnym wycofaniu się Wielkiej Brytanii. Falklandy technicznie, o tym nie powiedzieliśmy, ciągle są na Unii. Nie powiedzieliśmy o tym, że Falklandy są ciągle na liście tak zwanych terytoriów niesamodzielnych ONZ-u 1946 roku, czyli terytoriów, które technicznie rzecz biorąc, czy prawnie rzecz biorąc, powinny podlegać dekolonizacji w pewnym momencie. Ta lista, no, w tej chwili zawiera taki dość eklektyczny zbiór terytoriów, bo jest tam i Sahara Zachodnia, gdzie toczy się wojna narodowo-wyzwoleńcza, ale jest też ten, na przykład brytyjskie bazy wojskowe na Cyprze. No i właśnie Falklandy. W 2013 roku Wielka Brytania, czy władze Falklandów tak naprawdę zorganizowały referendum, które miało jakby doprowadzić do, czy dać być takim dowodem na dekolonizację Falklandów. W tym referendum na 1521 głosów były 3 głosy przeciwko utrzymaniu statusu brytyjskiego terytorium zamorskiego i 1518, czyli 99,8% głosów za utrzymaniem obecnego statusu, co jakby jednoznacznie pokazuje, że mieszkańcom Falklandów odpowiada obecny status. Argentyńczycy oczywiście twierdzą, że im odpowiada status, ale to nie oni tam powinni mieszkać. Natomiast to jakby ten odkrycie, czy bliższa eksploatacja ropy naftowej, to, że w Argentynie w tej chwili jest rząd, który jest bardziej nastawiony, zdecydowanie bardziej nastawiony na gospodarkę i na rozwiązywanie problemów gospodarczych niż na Malwiny, powoduje, że ten temat jakby. Jak często historia Argentyny zmienia wagę. Natomiast niewątpliwie rząd argentyński też jest rządem bardzo niejednoznacznym i dobrym symbolem tego, jak ważny to jest ciągle temat. i jakby łączącym te dwa mity założycielskie tożsamości argentyńskiej było to, że 2 kwietnia w trakcie obchodów rocznicy wojny malwińskiej z inicjatywy Karine Milei, czyli siostry prezydenta Javiera Milei i sekretarzyni jego gabinetu, jeden z pokojów Casa Rosada, czyli w argentyńskim pałacu prezydenckim, został przemianowany z Salón de Pueblos Originarios, czyli sala ludów rdzennych, można to tak przetłumaczyć, na Salón de Héroes de Malvinas, czyli salon pokój bohaterów Malwinów. No i to właśnie doskonale pokazuje, jakby, że Argentyna żyje bardzo głęboko w tym podwójnie fałszywym przekonaniu, że po pierwsze Argentyna to jest kraj, naród bez ludów rdzennych, który jest całkowicie europejski, w związku z tym w cudzysłowie bardziej cywilizowany niż inne kraje Ameryki Łacińskiej, bardziej związany z tą mityczną cywilizacją Zachodu, a z drugiej strony Malwiny są rdzenną częścią tego narodu, tego kraju, co nie trzyma się kupy, no bo jak jest rdzenną, no to tam powinni być rdzenni mieszkańcy, skoro nie było rdzennych mieszkańców w samej Argentynie, to dlaczego Malwiny mają być rdzennie argentyńskie? No i to się wszystko zaczyna trochę rozpadać, jak bliżej popatrzeć, natomiast niewątpliwie w narracji politycznej jest ważne i jest w dużej mierze ciągle zescalający ten naród. No i niewątpliwie im bardziej Brytyjczycy będą tę ropę tam próbowali kopać, tym bardziej Argentyńczycy, nie tylko prezydent kraju, ale też lokalne władze, zwłaszcza na ziemi ognistej, będą pewnie wykorzystywały ten temat do pokazywania, że patrzcie, tutaj brytyjski kolonializm ma się dobrze i Wielka Brytania eksploatuje złoża, które są rdzennie argentyńskie.
Drodzy Państwo, zachęcam do tego, żeby zadawać swoje pytania, czy bogate w ropę Falklandy, Malwiny będą miały tę brytyjską czy argentyńską przyszłość. Wiele kiedyś mówiło się o jakiejś formie referendum. Mamy ten argentyński punkt widzenia, mamy ten brytyjski punkt widzenia. Zapraszam do tego, żebyście Państwo się wypowiedzieli. A za dzisiejsze spotkanie i komentarz bardzo dziękuję. Moim gościem był Dominik Sipiński, dziennikarz, obserwator polityki międzynarodowej. Kłaniam się nisko.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.